Tak, witam Was bardzo serdecznie. Jak zwykle to jest dla mnie przywilej, że mogę się dzielić Bożym Słowem w naszym Kościele. Jak ja się tutaj pojawiam, to znaczy, że będzie list do Rzymian. I dobra wiadomość jest taka, że już jesteśmy w ostatnim rozdziale. Co więcej, w drugiej części ostatniego rozdziału, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze dzisiaj nie zakończymy 16 rozdziału. Jeszcze będzie kolejne kazanie z tego fragmentu. Edward Lorenz to był taki amerykański naukowiec, nieżyjący już, który był specjalistą z dziedziny meteorologii i matematyki. Jest znany z tego, że wymyślił taki układ Lorenza, co nazwano układem Lorenza. I w latach 60. zeszłego wieku on pracował nad modelem komputerowym prognozowania pogody. Lata 60., komputery, oczywiście możemy sobie wyobrazić, że to nie były tak szybkie maszyny. I stworzył do tego celu układ 12 równań. I jako zmienne w tych równaniach wskazał temperaturę, ciśnienie, prędkość wiatru i różne inne takie parametry. I sądził, jak większość ówczesnych naukowców, że prawie dokładne dane wejściowe dadzą prawie dokładne efekty. To przekonanie okazało się jednak błędne. Bo kiedy Lorenz wprowadził do komputera dwie liczby wejściowe różniące się zaledwie czwartym miejscem po przecinku, otrzymał w rezultacie dwa różne wykresy związane z tą prognozą pogody i im dalej w czas, tym coraz większe różnice wychodziły pomiędzy tymi dwoma wykresami. I już okazuje się, że różnica na poziomie 0,250%, wyobrażacie sobie, jak to jest mało, 0,250%, okazywała się bardzo znacząca na wyjściu. I stwierdził on wtedy, że nawet ruch skrzydeł motyla w Singapurze może wywołać burzę nad Karoliną Północną w Stanach Zjednoczonych. I może o tym słyszeliście, że tego typu zachowanie jakości danego układu nazywa się właśnie efektem motyla. Czyli, że jedno bardzo drobne zachowanie gdzieś może wywołać gdzie indziej bardzo duże zachowanie. I jaki jest z tego wniosek, z tego badania Lorenza? No pierwszy jest pewnie dla wczasowiczów, którzy się wybierali lub wybrali się w te wakacje nad Morze Bałtyckie. Otóż prawidłowe prognozowanie pogody na więcej niż kilka kolejnych dni niestety jest niemożliwe. Z uwagi na nieznajomość chwilowych warunków pogodowych na tyle dokładnie, aby błąd w długookresowych obliczeniach był niezauważalny. Innymi słowy, nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda nad Morzem Bałtyckim. Ale tak na serio. Dzisiaj będziemy się przyglądać takim, można powiedzieć, ludziom, motylom, którzy 2000 lat temu chodzili po tej ziemi. Oni mieli swoje wyzwania, mieli swoje zmagania, mieli swoje cierpienia, ale też mieli swoje marzenia, mieli swoje nadzieje, mieli wreszcie tą największą nadzieję, nadzieję w zmartwychwstanie. Mieli nadzieję w Jezusie Chrystusie. I chcieli, każdy z nich chciał mieć jakiś wpływ na rozwój chrześcijaństwa. I zobaczymy tylko drobne, czasami wręcz lapidarne określenia dotyczące tych konkretnych osób, zapisane przez apostoła Pawła. Wówczas, gdy on to pisał, to były takie płynące z serca pozdrowienia. Dzisiaj my patrzymy na nie trochę jak na takie epitafia, tak jakby to były wyryte gdzieś na pomniku słowa opisujące te konkretne osoby. Taki jedyny ślad, jaki został zapisany na ich temat. Dzisiaj mamy drugą część kazania dotyczącego, które nazwałem Zwyczajni, Niezwyczajni. I poprzednim razem, miesiąc temu, właśnie rozpoczęliśmy studiowanie tego ostatniego, niestety już 16 rozdziału Listu do Rzymian. I to jest ten 16 rozdział, to jest jeden z takich fragmentów, który w Piśmie Świętym pewnie byśmy chcieli szybko przeczytać i mieć z głowy, że to już zaliczyliśmy. To jest właśnie trochę tak, jak właśnie w kinie lecą te napisy na końcu i właściwie chyba, że na końcu po tych napisach jest jakieś, wiecie, scenki takie nieedytowane z nagrania, to wtedy byśmy sobie pomyśleli, dobra, posiedzę do samego końca napisów, bo będzie jeszcze coś takiego, co postprodukcja wycięła. Także ten fragment może nie wydawać się nam pierwszy rzut oka takim, na którym warto posiedzieć, postudiować, bo on nie jest zbytnio teologiczny. Ale z drugiej strony jest to fragment, który z jakiegoś względu znalazł się właśnie w tekście Nowego Testamentu. A skoro już się znalazł, to znaczy, że ma to sens. To znaczy, że czegoś możemy się z tego nauczyć, że możemy wyciągnąć z tego wniosek dla naszego życia. I moim celem w trakcie tamtego dzisiejszego kazania było to, aby rzucić nam trochę więcej światła na te osoby, które zostały wymienione w 16 rozdziale Listu do Rzymian. Pierwszą z tych osób, które wówczas omawialiśmy, to była Febe. Febe, co ważne, pewnie wiemy, to jest kobieta i to już o tym mówiliśmy, że apostoł Paweł na pewno nie był szowinistą i na pewno jak na tamte czasy sposób, w jaki komunikował się na temat kobiet i jak traktował je, jak w ogóle chrześcijaństwo traktowało kobiety, było przełomowe. Tego wcześniej nie było. To nam się może wydawać jakieś takie standardowe, ale na tamte czasy to podniesienie jakby rangi kobiet przez chrześcijaństwo było przełomowe i myślę, że powinniśmy to pamiętać i być też z tego dumni, że ten egalitaryzm wprowadzony przez właśnie Pana Jezusa w podejściu do człowieka, niezależnie od jego płci, niezależnie od koloru skóry i od jego statusu, jest po prostu niesamowity. No i o tej Febe było napisane, że ona była opiekunką, że służyła w kościele, który był 10 kilometrów od Koryntu, gdzie akurat się apostoł Paweł znajdował. No i że ona tam służyła wiernie, na tyle wiernie, że apostoł Paweł powierzył jej prawdopodobnie właśnie jej przeniesienie tego listu z Koryntu właśnie do Rzymu. I ona była, czytaliśmy, że była wsparciem dla wielu, że była takim patronem, że prawdopodobnie była osobą w wysokim statusie materialnym i służyła nie tylko swoimi umiejętnościami, ale też służyła swoimi finansami, żeby wspierać misjonarzy, a jednym z nich był apostoł Paweł. Jaka z tego lekcja dla nas płynęła? Że jeżeli widzimy, że jest obok nas ktoś, kto ma gorące serce dla Boga, kto chce Mu służyć, może chce Mu służyć w większym wymiarze niż tylko gdzieś po godzinach pracy, to jest niesamowitym przywilejem, przynajmniej tak jak ja na to patrzę, czy razem z żoną patrzymy, że możemy się przyłożyć niejako do tej pracy. Zarówno poprzez modlitwę, jak też wspieranie finansowe. Stajemy się niejako współuczestnikami życia tych misjonarzy, których mamy przyjemność wspierać. Czego jeszcze mogliśmy się nauczyć od Febe? No tego, że można być sługą dla innych sług Bożych. Że każdy z nas w lokalnym kościele też może znaleźć dla siebie miejsce, żeby służyć, bo służenie oznacza, że stawiamy innych przed samymi sobą, że myślimy najpierw o tym, jak możemy pomóc innym, a potem albo w ogóle nie myślimy o tym, jak inni mogą nam pomóc, chociaż to też jest ważne, ale przede wszystkim, że mamy tą postawę sługi. Mówiliśmy też o małżeństwie. Pryska i Akwila. Akwila to mężczyzna, Pryska kobieta. To było małżeństwo z Rzymu. I to było w ogóle niesamowite małżeństwo. To było małżeństwo, które było bardzo blisko współpracowało z apostołem Pawłem i oni byli zarówno partnerami w jego działaniach misyjnych, podróżowali z nim, ale też wspierali go, byli uczestnikami założenia 3 wspólnot kościelnych razem z apostołem Pawłem. Byli to ludzie biznesu, oni też szyli namioty, tak jak apostoł Paweł miał gdzieś ten fach w ręku i przez chwilę z nimi współpracował. A oni robili to pewnie na większą skalę. To była niesamowita, bardzo wpływowa para. Skąd o tym wiemy? Wiemy to z innych miejsc Nowego Testamentu, gdzie Pryska i Akwila, właśnie to połączenie tej pary, które jest, myślę, unikalne zarówno w zakresie tych imion, ale nie ma wątpliwości, że ilekroć się pojawia gdzieś w dziejach apostolskich Pryska i Akwila, to jest właśnie mowa o tych dwóch osobach. I oni, jak czytaliśmy, oni nadstawiali swojego karku za apostoła Pawła. Nie tylko deklarowali, ale też rzeczywiście bronili go. Ryzykowali. W obliczu śmierci nie wycofali się ze swojej wiary. I apostoł Paweł nie tylko za nich dziękuje, ale też pisał, że dziękują za nich wszystkie kościoły wywodzące się z pogan. To oznacza, że znowu ta para miała niesamowity wpływ gdzieś na inne kościoły, ale może chociażby przez to, że wspierali apostoła Pawła, to de facto przekładało się też to na to, że inne wspólnoty również wiedziały, że to jest niesamowite małżeństwo. I oni trochę tak jak Aaron, który trzymał w Starym Testamencie ramiona Mojżesza, żeby nie opadały, one tak mi się skojarzyło, że tak właśnie stali obok apostoła Pawła i towarzyszyli mu w tej służbie. Co nam to pokazuje? Czego się dowiedzieliśmy? No tego, że apostoł Paweł to nie był taki strażnik Teksasu, taki jednoosobowy człowiek, który po prostu złota rączka od ewangelizacji, apostoł, który po prostu biegał sobie sam. On miał wszędzie ludzi, z którymi współpracował. I był w tych relacjach głęboko zakorzeniony, na tyle zakorzeniony, że jest w stanie w tym chociażby liście w 16 rozdziale wymienić 26 osób z imienia, znając je i dodając przy każdej z tych osób choć jedną ich cechę albo jedną rzecz, która ich wyróżniała, która powodowała, że jego relacja z tą osobą była właśnie zażyła, że mógł on coś o nich powiedzieć. Ale już w ogóle, co było niesamowite, kończąc już tą pryskę jak chwilę, zachęcam was do tego, żeby się przyjrzeć tej parze, to, że oni nie tylko byli takimi biznesmenami, działaczami wspierającymi, ale też dobrze znali Pismo Święte. Bo właśnie w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale jest taka sytuacja, gdzie przychodzi taki nauczyciel Apollos, który głosi z przekonaniem, ale głosi jakby niepełną Ewangelię. Nie w pełni wykłada drogę Pana, jak to napisały Dzieje Apostolskie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. I właśnie pryska jak chwila biorą go tak jakby na stronę i mówią mu: słuchaj, wyłóżmy ci dokładnie tą drogę Pana. Powiemy ci, jak to naprawdę jest, jak powinieneś głosić. I on po tym wychodzi zmieniony. I czytamy pod koniec tego 18 rozdziału, że Apollos wychodzi i jego przesłanie jest jeszcze silniejsze, że z jeszcze większą energią i z większym przekonaniem głosi Jezusa Chrystusa. Czyli pryska jak chwila to naprawdę bohaterowie wiary, ale też no, bardzo uzdolnieni w wielu aspektach. No dobrze, także to przeszliśmy przez pierwsze właściwie 5 wersetów ostatnio do połowy 5 wersetu z rozdziału 16. Dzisiaj kontynuujemy do wersetu 16. Pozdrówcie mojego ukochanego Epenetosa, który jest pierwszym plonem dla Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Marię, która się dla was wiele napracowała. Pozdrówcie Andronikosa i Junię, moich rodaków oraz współwięźniów, którzy znają i cenią apostołowie, a którzy wcześniej niż ja narodzili się w Chrystusie. Pozdrówcie Ampliatosa, mojego ukochanego w Panu. Pozdrówcie Urbanusa, naszego współpracownika w Chrystusie oraz Stachysa, mojego ukochanego. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie ludzi z domu Arystobulosa. Pozdrówcie Herodiona, mojego rodaka. Pozdrówcie ludzi z domu Narcyza, tych, którzy są w Panu. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie ukochaną Persis, która wiele się w nim napracowała. Pozdrówcie Rufusa, powołanego w Panu, oraz matkę jego i moją. Pozdrówcie Asenkrytosa, Flegona, Hermesa, Patrobasa, Hermasa oraz braci z ich kręgu. Pozdrówcie Filologosa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych z ich otoczenia. Pozdrówcie jedni i drugich świętych świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was też wszystkie kościoły Chrystusa. No cóż, wiemy już, że apostoł Paweł nigdy nie był w Rzymie. On się do tego Rzymu wielokrotnie wybierał, ale z różnych względów, jak to sam mówi, że jakoś Bóg powstrzymywał go przed tą dotarciem i wtedy planował ten przyjazd. Ale biorąc pod uwagę, że apostoł Paweł nigdy nie był w Rzymie i że części z tych ludzi, o których tutaj wspomina, nie znał osobiście, ale może o nich słyszał, to jaka niesamowita to musiała być dla nich nobilitacja i takie docenienie, jeżeli dotarł już ten list i usłyszeli swoje imię wraz z jakimś opisem napisane przez samego apostoła Pawła. Mimo, że nie znali się osobiście, ale myślę, że to było dla nich niesamowitą zachętą i wzmocnieniem. No ale znowu, jakie ta lista ma znaczenie? Dlaczego się znajduje w Nowym Testamencie? Ja bym pewnie powiedział tak jak ostatnim razem. Niech przynajmniej ten fragment będzie dla nas inspiracją do tego, żeby pogłębiać relacje w naszym Kościele. Ale nie tylko w naszym Kościele, rozumiane w naszej społeczności, ale też w innych społecznościach chrześcijańskich, po to, żeby mieć te połączenia i mieć te relacje również z wierzącymi z innych miejsc. Ale też to pogłębienie relacji będzie się wyrażało w tej wzajemnej miłości i w tym, że będziemy chcieli i potrafili doceniać innych i dziękować im za różne rzeczy, które robią. Dobrze, to przyjrzyjmy się teraz pierwszej części tego naszego dzisiejszego tekstu. Pierwsza osoba tutaj w wersecie 5, Epenetos. I apostoł Paweł pisze o nim dość ciepło, jako o dobrym przyjacielu. Jest też ciekawa informacja, że jest to pierwsza osoba nawrócona w Azji. Nie wiemy dokładnie, kto głosił Ewangelię tej osobie. I wiemy za to jedno, że Azja, o której tutaj jest mowa w tym fragmencie, to nie jest taka Azja, jaką my sobie dzisiaj wyobrażamy, w sensie Azja aż do Chin, bo w tamtych czasach Azja to była bardziej Azja mniejsza, tak byśmy to dzisiaj nazwali, czyli ten obszar obejmujący zachodnią część Turcji, gdzieś tam ze stolicą w Efezie. Ale to nam pokazuje, że Ewangelia się rozprzestrzeniała po tamtym terenie. I też pokazuje nam to, że ten Epenetos był szczerze nawróconym, że jego życie uległo zmianie, że ono się przemieniło i to można było pewnie rozpoznać po jego duchowych, ale też cielesnych, widocznych owocach. Druga osoba w tym wersecie to kolejna kobieta, Maria. I znowu to pokazuje, jak kobiety były ważne dla funkcjonowania tamtego Kościoła i co jest też warte podkreślenia i zauważyłem, że częściej to się pojawiało to określenie wobec kobiet jak też, niż wobec mężczyzn, to jest to, że się napracowała, że ciężko pracowała, z dużym zaangażowaniem, z poświęceniem. Bez większego zaangażowania nie ma większych rezultatów. I apostoł Paweł i to całe jego otoczenie, to nie byli ludzie, którzy siedzieli w miejscu, zgadzam się, byli wypełnieni modlitwą, Duchem Świętym, ale nie siedzieli w miejscu, nie czekali, tylko oni podejmowali jakieś działania. Wiemy o tym, że apostoł Paweł działał strategicznie. On głosił Ewangelię też w takich miejscach, z których wiedział, że ona się rozprzestrzeni w inne miejsca. Myślę, że dla nas to też jest niesamowity obraz pokazujący to, że oczywiście powinniśmy być kierowani Duchem Świętym, powinniśmy być Nim wypełnieni, powinno nasze życie odzwierciedlać życie Pana Jezusa, powinniśmy się przemieniać na Jego obraz, ale też powinniśmy podejmować konkretne kroki w naszym życiu, czy związane z naszym własnym życiem, ale też z głoszeniem Ewangelii. No bo bez większego zaangażowania nie ma większych rezultatów. Wiecie, jeden z takich ojców przebudzeń sprzed kilku wieków, John Wesley, jak czytałem sobie kawałek jego biografii, to się dowiedziałem, ile on tysięcy kilometrów, a nawet setek tysięcy kilometrów przemierzył na koniku. On po prostu przemierzał tą, wiecie, Anglię wielokrotnie, po prostu to były setki, czasami dziesiątki kilometrów dziennie od miasteczka do miasteczka, od wsi do wsi, gdzie głosił Ewangelię. Co spowodowało, że grunt był nasączony na tyle, że to przebudzenie tam nastąpiło. To niech ten obraz tam zostanie też w głowie. Przechodzimy dalej, werset 7. I tu mamy prawdopodobnie małżeństwo Andronikos i Junia. I są oni tylko tutaj wskazani w Nowym Testamencie. Także to też tylko pokazuje, jak wielu pewnie jest takich anonimowych chrześcijan, którzy pracują gdzieś w tle, jak ci pracowali, ale to Bóg będzie ich oceniał i On będzie doceniał ich pracę. Jest też przywołane, że znają ich apostołowie i tutaj ważne jest właśnie wtrącenie. Myślę, że to, co Adrian wspominał a propos tej greki nowotestamentowej, to słowo tutaj użyte, to nie oznacza na 100% tych apostołów, w sensie 12 apostołów, ale posłanych, czyli w ogóle ludzi, którzy wychodzili może z Jerozolimy po Dniu Pięćdziesiątnicy i po prostu rozesłani rozchodzili się i nieśli ze sobą Ewangelię. Także ona po prostu to małżeństwo było przez nich znane, przez tych posłanych, nie w tym sensie węższym, apostolskim tylko. Co ciekawe, i te osoby się nawróciły przed apostołem Pawłem, bo to jest wskazane tutaj też w tym tekście. I właśnie prawdopodobnie to miało miejsce w Jerozolimie. Czyli mogli to być jedni w ogóle z pierwszych misjonarzy chrześcijańskich, którzy wyszli po to, żeby głosić Ewangelię. I teraz, po ponad już 20 latach służby misjonarskiej, wylądowali w Rzymie. I tam też działają na rzecz Ewangelii. Dobrze, kolejna osoba. I te imiona, większość tych imion podkreślała się w programie Word, to oznacza, że one już nie są na dzisiaj stosowane, dlatego bywa, że nawet trudno je przeczytać. Następna osoba, Ampliatos. I to było typowe imię dla niewolnika w tamtych czasach. I apostoł Paweł pisze też, że to był jego umiłowany w Panu. Być może poznał go gdzieś w jakiejś podróży misyjnej, ale to umiłowany czy ukochany oznacza, że faktycznie był ważny dla apostoła Pawła. I może być wiele różnic między nami, nawet tak jak tutaj siedzimy w tej sali, ale coś, co jest tą nicią, która splata nas, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli jesteś naśladowcą Chrystusa, to jest właśnie to, że jesteśmy razem obywatelami Królestwa Bożego. I widzimy tutaj właśnie apostoła Pawła, który był obywatelem Rzymu, który był bardzo dobrze wyedukowany, który był apostołem, który pisze o osobie, która była najniżej w tych warstwach społecznych. Pisze o prawdopodobnie niewolniku, że jest jego umiłowanym, że jest jego ukochanym w Chrystusie. To też powinno nam pokazać, jak Ewangelia po prostu przecinała się, przechodziła przez wszystkie warstwy i nadal przechodzi przez wszystkie warstwy społeczne, że Ewangelia nie jest dla ludzi tylko zamożnych, czy mądrych, czy biednych, czy jakichkolwiek, tylko dla wszystkich. I że nie ma w Królestwie Bożym takich podziałów, jak w niektórych, wiemy, że w niektórych religiach są takie podziały na ludzi różnych kategorii. Tego nigdy nie powinno, to nigdy nie powinno mieć miejsca właśnie w prawdziwym chrześcijaństwie. Idziemy dalej, werset 9. I tutaj są wspomniane dwie osoby. Jedna to prawdopodobnie był też niewolnik, a druga to osoba z kolei ze sfer królewskich. I po raz kolejny widzimy, że Bóg nie ma swoich ulubieńców, nie patrzy na pochodzenie. I to Urbanus to też właśnie było prawdopodobnie imię rzymskie, typowe dla Rzymianina, i był to współpracownik w Chrystusie. Może Paweł znał go osobiście, a może nie znał, tak czy inaczej ceni go za jego służbę. Druga osoba, Stachys, i to się okazuje dość było nietypowe imię na tamten czas, i też apostoł Paweł nazywa go umiłowanym, ukochanym i pokazuje, że był tak naprawdę w nim i jest w jednej duchowej rodzinie. W 10 wersecie z kolei Apelles, gdzie jest napisane o nim, że jest wypróbowany w Chrystusie. I to oznacza, że przeszedł pozytywnie próbę wiary. Nie wiemy dokładnie, jaka to była próba, ale wiemy, że zdał ten test. I dlatego apostoł Paweł wspomina o tym, żeby go wesprzeć i zachęcić, ale myślę, żeby też innych wesprzeć i zachęcić, słysząc, że inny brat w Chrystusie przeszedł pozytywnie ciężki test. W innym miejscu Nowego Testamentu możemy przeczytać w liście Jakuba, że szczęśliwy jest człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Myślę, że dla osób, które szczególnie właśnie w kościele w Rzymie przechodziły przez prześladowania, przez trudy, to takie słowa mogły być dla nich zachętą. Kolejna osoba, tutaj jest wskazany bardziej krąg osób, bo jest mowa o domu Arystobulosa. I prawdopodobnie Arystobulos to nie była osoba wierząca, to była osoba niewierząca, ale miał pracujących u siebie niewolników. I apostoł Paweł właśnie pozdrawia ludzi, którzy są w jego domu. I Arystobulos, jak podają źródła, to prawdopodobnie był wnuk Heroda. Dlatego można przypuszczać, że ci niewolnicy mieszkają bardzo blisko jakby gdzieś cesarza. I to może być też myślę, zachęta, znowu pokazanie, jak blisko Ewangelia docierała nawet przez ludzi będących niewolnikami do gdzieś zakątków królewskich. I wiemy też z innych miejsc Nowego Testamentu, że były osoby właśnie, które były przy władzy, czy osoby majętne, które po tym, jak usłyszały dobrą nowinę, to ją przyjmowały. Dobrze, przechodzimy dalej przez tę listę. Pojawia się tutaj Herodion w wersecie 11 i to był rodak apostoła Pawła, czyli nawrócony Żyd, który mieszkał w Rzymie. I to był prawdopodobnie ktoś właśnie z otoczenia dworu cesarskiego, osoba majętna. I osoby majętne, myślę, że tak samo jak wtedy, tak samo pewnie i dzisiaj, to są osoby, którym myślę, że trudniej jest przyjąć na początek Ewangelię. Ponieważ posiadając wpływ i taką finansową siłę, wiele osób dzisiaj może mówić, ja nie potrzebuję Pana Boga. Ja właściwie to, co chcę, to mam. Mogę sobie kupić dobrego, zapłacić za dobrego lekarza, mogę sobie wiele rzeczy w życiu zorganizować, Bóg nie jest mi potrzebny. No i właśnie tym bardziej niesamowitym jest to, kiedy czytamy, że osoby, które w tamtych czasach były bogate, nawet tutaj domyślamy się, że ta osoba była bardzo bogata, że też Ewangelia łaski do niej dotarła. Dotarła do jego serca na tyle, że je skruszyła, przemieniła i że ta osoba również stała się bratem w Chrystusie. Kolejno widzimy tam wskazany dom Narcyza. Ale Narcyz tutaj oczywiście to jest imię, to nie jest jakaś cecha albo pewna przypadłość. To Narcyz prawdopodobnie była osoba niewierząca, ale znowu u niego w domu znajdowały się osoby wierzące, czyli w tym domu Narcyza. Pracownicy czy też niewolnicy. I to też pokazuje, że może lepiej być wierzącym niewolnikiem niż nienawróconym bogatym. Że w tym akurat jakby w sensie duchowym to dużo większa radość, siła, nadzieja i wszystko, co jest ważne w życiu znajduje się zupełnie nie tam, gdzie znajdują się rzeczy materialne, rzeczy, za którymi możemy czasami w naszym życiu biec. 12 werset. Tu pojawiają się dwie siostry, Tryfena i Tryfoza. I jak gdzieś przeczytałem, to takie połączenie bardzo blisko brzmiących imion może wskazywać, że to były siostry bliźniaczki, Tryfena i Tryfoza. Czyli one się pewnie razem wychowywały, ale też znalazły razem swój dom w Chrystusie. I widać, że były zaangażowane, bo się trudziły. Znowu kobiety trudziły się, ciężko pracowały dla Królestwa Bożego. I wiem to dobrze z doświadczenia, chociażby własnego, z mojego domu. Wiem, że kobiety są bardzo wielozadaniowe i potrafią wiele rzeczy robić równocześnie i świetnie i na takim właśnie taką energią, której mi bardzo często brakuje. I pewnie te osoby tutaj wskazane właśnie, taka Tryfena, Tryfoza czy jeszcze innych kilka kobiet, to były takie po prostu osoby, które naprawdę, które myślę, że każdy Kościół chce mieć takie osoby u siebie, tak bardzo zaangażowane, tak bardzo oddane dziełu Bożemu. Kolejna osoba, Persis, i to jest jedna właśnie z dziewięciu w sumie kobiet w tym fragmencie wskazana i również ciężko pracowała dla Chrystusa. Była ukochana i ciężko pracowała. I znowu patrząc na to, że w kilku miejscach pojawia się to stwierdzenie, ciężko pracowała, ciężko się trudziła, dużo służyła. Zobaczcie, jak apostoł Paweł podkreśla bardzo praktyczne rzeczy, które te osoby robiły. To nie znaczy, że aspekt duchowy nie miał znaczenia oczywiście, ale to też znaczy, że ta ich duchowość przekładała się bardzo na ich służenie, na ich przemienione serce, na ich przemienione życie. I myślę, że to jest też dla nas lekcja tego, że przemienione życie od wewnątrz przeradza się w chęć służenia innym i służenia Panu Bogu. Werset 13. Tutaj mamy ciekawą postać. Otóż to jest Rufus. I Rufus to była osoba, która prawdopodobnie widziała coś niezwykłego, to znaczy śmierć samego Pana Jezusa. Bo jak się okazuje, z innych miejsc Nowego Testamentu, to ojciec Rufusa to był prawdopodobnie Szymon Nazareńczyk, czyli osoba, która poniosła krzyż Jezusa. I czytamy o tym w Ewangelii Marka w 15 rozdziale, 21 wersecie. Czyli Rufus, jako to młode dziecko, mógł zobaczyć niesamowity moment w historii, w którym Pan Jezus idzie z krzyżem na Golgotę. Ale też wspomniana jest mama Rufusa, czyli prawdopodobnie żona Szymona Nazareńczyka, że mogła, pewnie miała olbrzymi wpływ na swojego syna. Ale co jest interesujące, to jest to, że apostoł Paweł nazywa ją swoją matką również, czyli matką jego i moją. Także prawdopodobnie była taką duchową matką dla apostoła Pawła. Pewnie dzieliła się z nimi jakimiś radami, wstawiała się za nim, wspierała go, była na pewno w bliskiej relacji z nimi, służyła mu. Dobrze, werset 14. Tutaj mamy bardzo ciekawą męską grupę wsparcia. Takich pięciu, myślę, mocnych mężów wiary: Asynkrytos, Flegon, Hermes, Patrobas i Hermas i bracia z ich kręgu. Jeżeli mielibyśmy to przełożyć na dzisiejszą rzeczywistość, to byli tacy liderzy małych grup, tacy ludzie, wokół których zbierali się inni, którzy mieli wpływ na innych, którzy właśnie poprzez te kręgi budowali innych chrześcijan. I tam się odbywało prawdziwe uczniostwo. I to nam też pokazuje, co też możemy przeczytać w innym miejscu, chociażby Dziejów Apostolskich, że wczesny Kościół miał dwa typy spotkań przynajmniej. Czyli pierwsze spotkanie jakieś takie grupowe, jest napisane, że jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a potem, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Czyli były spotkania zarówno grupowe, jak też takie w małych grupach, co też praktykujemy w naszym kościele i co zawsze promujemy, że warto, żeby każdy z nas był w małej grupie, czy też spotkania jeden na jeden, takie, w których możemy wzrastać w swojej wierze, ale też być współodpowiedzialnymi wobec innej osoby. Dobrze. Jesteśmy w wersecie 15 teraz i tutaj pojawia się Filologos i Julia, Nereusz i jego siostra Olimpas i wszyscy święci z ich otoczenia. Czyli jest tu mowa o całej rodzinie, która jest nazwana święta. I apostoł Paweł, właśnie to już wspominałem ostatnim razem, on nie mówi chrześcijanin, ale święta. Święty, święta, czyli oddzielony dla Pana Boga. I każdy z nas, jeżeli jest osobą wierzącą, właśnie jest oddzielony dla Pana Boga, co się będzie uwidaczniało w naszym życiu. Nie ma innej opcji. No i wreszcie werset 16, który jest, myślę, może być ulubiony dla niektórych. Tutaj pojawia się słynny pocałunek święty. Co to ten pocałunek święty i jak go praktykować? I na ile to rzeczywiście z każdym powinniśmy się całować, jak się z nim spotykamy przed nabożeństwem? Myślę, że to jest do zastanowienia, do przemyślenia, ale kiedyś, w tamtych czasach, taki pocałunek święty to był wyraz właśnie głębokiej zażyłości, takiej miłości prawdziwej, braterskiej, szczerej miłości. I możemy sobie mówić na temat różnych rodzajów tych powitań czy pożegnań, takich bardzo właśnie szczerych, ale chodzi o samą kwestię tego, że powinniśmy siebie nawzajem zauważać i siebie nawzajem witać, pokazywać, że jesteśmy dla siebie ważni, że jesteśmy cenni, że tak samo jak jesteśmy ważni i cenni dla Pana Boga, tak samo jesteśmy ważni i cenni dla siebie nawzajem. I może to być, wiecie, dla jednych może to być mocny uścisk dłoni, dla drugich to może być przytulas, dla innych może być żółwik, może być piąteczka, może być misiak, może być karpik, cokolwiek. Możecie stosować, co będzie przyjęte radośnie przez drugą osobę, z którą się będziecie witać. To stosujmy. Ale myślę, że to jest znowu pewien element, który moglibyśmy sobie pomyśleć, ale czy to jest konieczne rzeczywiście? To apostoł Paweł, jak się okazuje, nie tylko w liście do Rzymian wspomina o tym pocałunku świętym, ale wspomina też w innych miejscach. Co pokazuje, że to ma jakieś znaczenie? Czy ma znaczenie po prostu, jak się do siebie odnosimy i na ile jesteśmy rzeczywiście przyjacielscy w takim pierwszym kontakcie. No i wreszcie na koniec 16 wersetu są pozdrowienia od wszystkich kościołów. I gdziekolwiek apostoł Paweł nie pojechał, to kościoły prosiły go o pozdrowienie wierzących też w Rzymie, bo wszyscy wiedzieli, jak trudno jest tam żyć chrześcijanom w tamtym miejscu. Chciał ich przez to zachęcić. No nie wiem jak wam, ale mnie po tym przeczytaniu i przestudiowaniu tego fragmentu staje się jasne, że apostoł Paweł dbał o relacje z ludźmi. Że ludzie to nie byli dla niego jakby środki do realizacji celów, ale same relacje z tymi wierzącymi już były pewną radością i ucztą dla apostoła Pawła. I tak jak apostoł Paweł miał taką grupę wokół siebie, my też powinniśmy dbać o te relacje na tyle głęboko, żeby móc potem właśnie pisząc do kogoś czy do jakiejś grupy ludzi móc jeszcze wspomnieć o tej, o tamtej, doceniając ją. I myślę, że to jest wspaniała lekcja dla nas, którą możemy wziąć dla siebie. I znowu chcę przypomnieć, że apostoł Paweł wspomina w tym tekście niewolników, bogatych ludzi, pochodzących z narodu żydowskiego, pogan. Jest tutaj cała różnorodność. Były konkretne osoby, były grupy domowe, były rodziny, były wreszcie jakieś małe społeczności, których łączyło to, że byli w Chrystusie. I to było najważniejsze dla apostoła Pawła. W liście do Galacjan w 3 rozdziale, 28 wersecie czytamy: nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem, czy wolnym, mężczyzną, czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. No i chciałbym tutaj nam wszystkim zadać to pytanie. Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś w Chrystusie? Czy jesteś osobą, która oddała swoje życie Bogu? Czy jesteś osobą, która przyszła przed krzyż Chrystusa, wyznała swoje grzechy i poprosiła Wszechmocnego Boga o zbawienie? Zbawienie, które jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jeżeli nie jesteś w Chrystusie, to jesteś poza Chrystusem. I myślę, że to jest też ważne i wręcz kluczowe dla naszego życia, żebyśmy mogli powiedzieć: tak, ja jestem w Chrystusie. Jeżeli nie jesteś w Chrystusie, to wiedz, że czas łaski cały czas trwa, że możesz przyjść do Chrystusa w każdym momencie i im wcześniej tym zrobisz, tym oczywiście lepiej, ponieważ nikt z nas nie wie, jak długo na tej ziemi będziemy żyć. Przeciętny motyl żyje od około 2 tygodni do 4. Ale są też takie, które żyją zarówno zaledwie kilka dni. Maksymalny czas życia motyla to jest rok. Ale w to wchodzi też parę miesięcy hibernacji, także on właściwie nie jest wtedy aktywny. I nasze życie może trwać tyle samo, co życie motyla, ale dużo częściej trwa dużo dłużej. No bo żyjemy statystycznie kilkadziesiąt lat. No może dzięki nowinkom medycyny możemy żyć jeszcze nieco dłużej. Ale to oznacza, że możemy każdy z nas mieć bardzo istotny wpływ na ten świat. Możemy mieć wpływ na to, jak Ewangelia dociera do różnych miejsc. Możemy mieć wpływ na to, jak ludzkie serca są zmieniane. I niekoniecznie będzie się to działo w spektakularny sposób, na jakichś wielkich wydarzeniach, ale to może się dziać, tak jak dzisiaj czytaliśmy, w miejscu pracy, w miejscu służby. Gdziekolwiek jesteśmy, możemy być tymi, nazwijmy to, duchowymi motylami, osobami, które delikatny wpływ wywołają i ten delikatny wpływ może gdzieś w efekcie spowodować wielki wpływ i przemianę czyjegoś życia. Także więc zachęcam nas, żebyśmy robili to, co w naszej mocy, to, co do nas należy, a miarę naszego wpływu pozostawili naszemu Stworzycielowi i Zbawcy, bo to On ostatecznie daje i to chcenie, i wykonanie. I to jest Jego wielkie dzieło, w którym mamy przywilej uczestniczyć. Zachęcam nas do modlitwy. Powstańmy. Dobry Boże, dziękuję Ci bardzo za te słowa, które pozostawiłeś dla nas w liście do Rzymian. Za to, jak pokazałeś, jak ważne są relacje w Twoim Królestwie Bożym, a też pokazałeś, jak ważne jest to, żeby być w Chrystusie. I dziękuję Ci, Panie, za tych z nas, z których jesteśmy w Chrystusie, z którymi tworzymy duchową rodzinę, Panie, z którymi dobrze się rozumiemy przez to, że wszyscy ci z nas, którzy się nawrócili, że otrzymaliśmy ten sam dar i mieliśmy przebaczone grzechy. Ale też, Panie, modlę się o osoby, które nie poznały jeszcze Ciebie, które nie są w Chrystusie, żebyś Ty, Panie, też przekonywał ich w sercu i żeby one w pełni zaufały Tobie, Panie. Powierzamy się może Tobie na kolejny też tydzień. Błogosław nam. Amen.